bez barier.
Pedagodzy, pedagodzy specjalni, oligofrenopedagodzy, logopedzi, tyflopedagodzy, surdopedagodzy, terapeuci różnych specjalności i metod, nauczyciele i opiekunowie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Z okazji Dnia Nauczyciela wszystkim nauczycielom składamy najlepsze życzenia, a w dzisiejszym programie Bez Barier będziemy rozmawiać o tym, jakiego wykształcenia i jakich kompetencji potrzebuje nauczyciel, aby wspomóc niepełnosprawnego ucznia w zdobywaniu wiedzy i wszystkich umiejętności zgodnie z jego możliwościami i potrzebami. Zapraszam.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Studia dyplomowe i podyplomowe, kursy, szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje i innego rodzaju sposoby zdobywania wiedzy to codzienność nauczycieli, uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Niezależnie od tego, czy pracują w szkołach i ośrodkach specjalnych, czy uczą w szkole integracyjnej, czy też w ogólnodostępnej szkole, gdzie jest niepełnosprawne dziecko. Naszym gościem jest dziś pani Ewa Rosińska, dyrektor szkoły specjalnej nr 17 przy ulicy Rzemieślniczej w Białymstoku. Dobry wieczór jeszcze raz. Najlepsze życzenia z okazji Dnia Nauczyciela.
Dobry wieczór, dziękuję za życzenia i również przyłączam się do tych życzeń. Wszystkiego dobrego wszystkim nauczycielom.
Pani dyrektor, jest pani nie tylko nauczycielem dla swoich niepełnosprawnych uczniów i to nauczycielem fizyki, ale jest też pani nauczycielem dla nauczycieli, kogo jest łatwiej uczyć.
O, na pewno dzieci, tak? Dzieci są bardzo wdzięczne, kochane, lubią się uczyć. Oczywiście łatwo jest uczyć wszystkich, jeśli się wie, czego trzeba i czego należy nauczyć, w jaki sposób to robić. Tutaj myślę, że jest klucz do sukcesu.
Właśnie chciałam spytać, jakie sztuczki trzeba znać, żeby nauczyć fizyki dziecko, które nie jest w stanie nauczyć się tabliczki mnożenia?
No, myślę, że to nie opieramy się na żadnych sztuczkach i nie kombinujemy, tylko po prostu mamy dosyć profesjonalne podejście i musimy znać ograniczenia, możliwości i potrzeby dzieci niepełnosprawnych. Materiał z fizyki, wszyscy pewnie wiemy ze szkoły podstawowej, ze szkoły średniej, nie jest wcale materiałem łatwym. Ma swoje ograniczenia, ma swoje jakieś bariery, trudności dzieci mają z przyswojeniem tego materiału, natomiast jest tam też wiedza, która jest do przyswojenia dla wszystkich, nawet dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, o ile dzieci są bacznymi obserwatorami i słuchaczami. I myślę, że to nie jest problem i nie tkwi problem w tym, jak nauczyć dzieci praw fizyki, tylko jak nauczyć dzieci, żeby umiały o fizyce myśleć o swoim środowisku i żeby umiały przyswajać tę wiedzę, którą podajemy im na lekcji.
Czyli najważniejsze są metody, które są tak skuteczne.
Najważniejsze są metody. Najważniejsza jest znajomość dziecka, jego możliwości, ograniczeń, bo pamiętajmy o tym, że w przypadku dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, z niepełnosprawnościami, bez względu na to, czego uczymy i co robimy i czy jest to zwykła lekcja, czy jest to proces rewalidacyjny, zawsze opieramy się na mocnych stronach ucznia i nie zapominamy o tym, że idziemy małymi kroczkami, dzielimy wiedzę i przystosowujemy te treści do ich możliwości, tak, żeby budzić zainteresowanie, motywację, chęć, no i przede wszystkim sukces w postaci chociażby zrozumienia tego, co się dzieje w najbliższym otoczeniu i w najbliższym środowisku. Bo w przypadku tych dzieci zawsze będziemy odwoływać się do tego najbliższego środowiska.
Jest trochę lepiej z kształceniem pedagogów specjalnych. Już w tej chwili taką specjalność można sobie wybrać w czasie studiów pedagogicznych, ale wciąż jest to za mało.
No tak, nie wystarczy skończyć studiów magisterskich. Zazwyczaj można powiedzieć, że jeśli się prześledzi rynek pracy i nauczycieli, ich kwalifikacje, to mają też wiele kierunków, wiele metod opanowanych, więc tutaj jak gdyby sytuacja, jeśli chodzi o uczniów, zmienia się tak szybko i tak jest dynamiczna i tak są te potrzeby, zmieniają się na przestrzeni lat, że nauczyciel musi być w stanie gotowości i ciągle musi się dokształcać, ciągle musi zdobywać wiedzę, ale przede wszystkim doświadczenie też, tak? Bo sama wiedza bez doświadczenia jest taka troszeczkę ubogą formą jakby zdobywania i kwalifikacji, możliwości i przygotowania. Więc no tutaj bacznie trzeba śledzić rynek i trzeba śledzić oferty na tym rynku i trzeba wiedzieć, w jakim kierunku podążać, żeby potem tę wiedzę można było wykorzystać i żeby można było pracować z uczniem z zaburzeniami rozwojowymi w takim pełnym wymiarze, z pełną odpowiedzialnością i przede wszystkim z pełną świadomością.
Bardzo popularne stały się studia podyplomowe, właśnie kształcące oligofrena pedagogów, logopedów, tyflopedagogów, surdopedagogów. Tutaj mówimy o tych nauczycielach, którzy wiedzą, jak nauczyć poprawnie mówić, jak uczyć się, jak uczyć dzieci z niedosłuchem, albo te dzieci, które nie słyszą, albo te dzieci, które niedowidzą, albo nie widzą, to są tyflopedagodzy. Wiemy też, że oligofrenopedagodzy to jest nie tylko edukacja, ale też rewalidacja, czyli uzupełnianie pewnych braków, na ile da się je uzupełnić podczas pracy z dzieckiem. Ale okazuje się, że studia podyplomowe to też jest za mało. Już nie mówimy o tym, że 3-miesięczne kursy online to, chociaż są drogie, generalnie nie spełniają tej funkcji, która uzbroiłaby nauczyciela w umiejętność pracy z niepełnosprawnym uczniem.
No tak, generalnie rzecz biorąc tak, chociaż no musimy zdać sobie sprawę, że w obecnej sytuacji w niektórych przypadkach jesteśmy po prostu skazani na te studia online i teraz już musimy w jakiś sposób się do tej rzeczywistości przystosować. Niemniej jednak oczywiście w bezpośrednim kontakcie można zupełnie wiele, dużo więcej osiągnąć, więc ta forma takiego bezpośredniego kontaktu powinna nadal, jeśli chodzi o szkolenia, dominować, tak sądzę. Natomiast, no tak jak powiedziałam na wstępie, bardzo ważne jest, żeby umiejętnie wybrać rodzaj szkolenia i to, czego chcemy się nauczyć, bo chociaż oczywiście mamy takie kierunki i studia podyplomowe, jako oligofrenopedagogika, jak tyflo, surdopedagogika i wiele, wiele innych, też jak gdyby na plan taki, może nie pierwszy, ale bardzo ważne są metody pracy z dzieckiem, metody w zakresie rewalidacji, również rehabilitacji, ale też jakby koncepcji kształcenia i pojmowania pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Pamiętajmy, że dzisiaj dzieci niepełnosprawne nie tylko korzystają z usług szkoły i tego, co oferuje szkoła, to są również też, jest szeroka gama zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych, gdzie tam tylko i wyłącznie w zasadzie bazuje się na metodach, na nauczaniu takim przez specjalistów. To jest bardzo ważne.
Już od kilku lat mówimy o tym, że szkoły specjalne są bardziej placówkami specjalistycznymi niż szkołami specjalnymi. To dlatego, że dzieci uczy się w sposób bardzo ukierunkowany, bardzo specjalistyczny i wymaga to oczywiście specjalistycznych umiejętności, specjalistycznych kompetencji. I ja wiem, że w szkołach specjalnych ten proces dokształcania się, uczestniczenia w różnego rodzaju formach zdobywania wiedzy jest w zasadzie
ciągły,
permanentnym.
Tak, to jest oczywiście, bo pamiętajmy, że jeśli chodzi o dzieci niepełnosprawne, trudno jest powiedzieć i nawet nie powinno się w ten sposób podchodzić, że jeśli to jest dziecko chociażby z niepełnosprawnością intelektualną, to takim właściwym dla niego pedagogiem to jest oligofrenopedagog. To jest za mało oczywiście, bo te niepełnosprawności mają takie bardzo szerokie spektrum i zazwyczaj jeśli pojawia się u dziecka zaburzenie w jednej sferze, ono się od razu przekłada na inne zaburzenia, więc tutaj jakby podstawą i kształcenia i rewalidacji dzieci niepełnosprawnych to jest wieloprofilowość i jakby ukierunkowanie na taki proces, rozwój procesu polisensoryczność, tak? Czyli pracę z różnymi zmysłami i różnymi też metodami, ponieważ no, to nie wystarczy poznać jednej metody, trzeba ich znać kilka, żeby elementy łączyć i dopasować indywidualnie do danego dziecka. Oczywiście są takie metody, które w pierwszym etapie pracy z dzieckiem są bardzo istotne i ważne, ale zawsze musimy patrzeć troszeczkę szerzej i musimy przede wszystkim pracując z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi, musimy mieć dobrze opanowany warsztat diagnozy takiego dziecka, tak? Bo diagnoza nam tak naprawdę wszystko powie i ukierunkuje nas na działania. Dopiero później musimy się odwoływać do technik danej metody i dopasowywać do potrzeb, do takich celów, które sobie stawiamy.
Należy tutaj jeszcze dodać, że powstają wciąż nowe metody, tak, bo nie tylko rozwija nam się wiedza na temat możliwości ludzkiego organizmu, ludzkiego mózgu, ale też rozwija się technika i technologia.
Tak, są
i tutaj wykorzystane
tak,
jest.
Pojawiają się na rynku nowe metody, pojawiają się nowe koncepcje pracy, pojawiają się nowe opracowania, jeśli chodzi o doświadczenia, tak? Coraz więcej mamy takich fajnych doświadczeń, do których możemy się odwoływać, czerpać, ale też pojawiają się nowe teorie związane z nowym odkryciem, chociażby neuroplastyczność mózgu jest dzisiaj jak gdyby tutaj taką przewodnią nutką w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. No a to nie lada wysiłek znaleźć materiał odpowiedni dla nauczycieli, żeby tę neuroplastyczność zgłębić i żeby wiedzieć, co tak naprawdę w tym mózgu się dzieje i jakie mamy tutaj możliwości albo jakie mamy ograniczenia, bo to jest też bardzo ważne. No i oczywiście pracując z dzieckiem niepełnosprawnym, nie chodzi tutaj tylko o to, żeby posiłkować się tą diagnozą, którą my pedagodzy jesteśmy w stanie zrobić, ale też przede wszystkim musimy sięgać do diagnoz medycznych, bo to jest bardzo ważne. Czyli tutaj też ta współpraca między specjalistami odgrywa bardzo, bardzo ważną rolę. I tak naprawdę pracując z dzieckiem niepełnosprawnym, z zaburzeniami, pamiętajmy, że musi to być praca zespołowa, bo inaczej po prostu się nie da. Zespołowa, jeśli chodzi o nauczycieli, specjalistów, ale też przede wszystkim rodziców.
I tu właśnie rodzice z jednej strony chcą, aby dzieckiem zajmowali się specjaliści, aby to ten specjalista wynalazł, wyszukał, zastosował najlepszą dla jego dziecka, dla dziecka tego rodzica metodę, ponieważ sami nie są w stanie ogarnąć ogromu wiedzy i możliwości, ale też zwykle już sami też szukają, podpowiadają albo sobie życzą, żeby taką, a nie inną metodą dziecko było prowadzone.
No tak, tutaj jeśli chodzi o rodziców, to jest naprawdę ogromna praca do zrobienia i jak gdyby musimy o tym pamiętać, że prowadząc jakąkolwiek terapię z dzieckiem, czy jakiekolwiek oddziaływania rewalidacyjne, to musimy też budować dużą świadomość rodziców. Musimy ich po prostu szkolić, uczyć i mówić i tłumaczyć, skąd się biorą takie zachowania, skąd jest takie funkcjonowanie, co chcemy osiągnąć i od czego musimy przede wszystkim zacząć, bo rodzice, którzy wysyłają dziecko do szkoły, w ich pojęciu dziecko powinno nauczyć się czytać, pisać, liczyć, czyli opanować takie podstawowe techniki szkolne. Natomiast to, co zawsze mówiłam i powtarzam, to jest na samym końcu. Wcześniej, przed przystąpieniem do nauki tych technik, oczywiście jest cała sfera rozwoju, przez którą musimy przejść. I niejednokrotnie nawet z dzieckiem takim, które trafia do pierwszej klasy, musimy troszeczkę popatrzeć wstecz i cofnąć się, żeby nadrobić to, co gdzieś tam po drodze uleciało, co się nie zadziałało, czego dziecku po prostu nie dało środowisko i gdzieś jakaś luka się wytworzyła. No ale to musimy rodziców uczyć cierpliwości i musimy ich uczyć tymi malutkimi kroczkami iść do przodu. Dzisiaj dużo rzeczy wysuwa się na pierwszy plan i jest też bardzo ważna świadomość, co jest tak naprawdę ważne. Ja zawsze będę powtarzała, że w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym najważniejsze jest to, żeby dziecko było szczęśliwe, miało taką strefę komfortu zapewnioną, poczucie bezpieczeństwa, no i przede wszystkim, żeby dziecko wierzyło to w swoje siły, w to, że widziało jakby swoje osiągnięcia i to, że może pokonać trud, że ten trud włożony w naukę opłaca się i da dla niego korzyści. To jest też bardzo trudne.
Ale też bardzo ważne, tak jak poczucie
ważne,
sprawczości i wynagradzania samodzielności.
tak?
No, czyli motywacja jest jak gdyby kluczem tutaj. Dziecko zmotywowane do pracy, dziecko osiągające sukces, nawet wiadomo, że te sukcesy są naprawdę czasem bardzo małe, to dziecko, które ma no, przynajmniej w 50% większe szanse na rozwój, na pójście krok do przodu, więc tutaj też jak gdyby musimy zapewnić mu naukę, fachowe podejście, ale nie możemy zapomnieć o tym, że to dziecko musi po prostu być, czuć się komfortowo, że nie możemy za wszelką cenę wszystkiego robić, że czasem to się przedłuża w czasie, bo bardziej ważne i jest takie wysuwające się na plan jest właśnie te poczucie bezpieczeństwa, poczucie też odpoczynku, odprężenia, relaksu, nagrody, radości, uśmiechu. To jest bardzo ważne.
Cała gama po prostu
rzeczy,
dzieckiem.
Tak, cała gama rzeczy zadzieje się obok, nawet niepostrzeżenie bardzo często.
W szkole specjalnej są specjalne warunki, dzieci są traktowane równo i są przyzwyczajone do swojego towarzystwa. Jaka jest rola nauczyciela dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dziecka niepełnosprawnego w szkole integracyjnej czy w szkole ogólnodostępnej tak zwanej, gdzie ma ono poczucie inności?
No tutaj to no wiadomo, że to jest bardzo trudna sprawa i czasem gdzieś tam po drodze no zdarza się tak, że jakieś to poczucie bezpieczeństwa, ważności, pełnienia roli w klasie dla takich dzieci z zaburzeniami rozwojowymi gdzieś umyka i się rozpływa, szczególnie po tym okresie edukacji wczesnoszkolnej. Natomiast tutaj sukces można osiągnąć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy współpracuje ze sobą całe środowisko, więc tutaj bardzo dużą rolę odgrywają też dzieci bez zaburzeń, dzieci, które otaczają, które tworzą to środowisko, czy współpracują, czy akceptują, czy są gotowe do tego, żeby pomóc, tak? Ale to też jest bardzo ważne, bo te dzieci również muszą mieć poczucie komfortu i nie mogą czuć się osaczeni nie mogą jakby odczuwać, że się wymaga od nich zbyt dużo i zbyt mocno, bo one też mają swoje potrzeby i muszą je realizować. Więc wyważenie tego jest naprawdę bardzo trudne i czasem no, sprawia problemy.
Pani dyrektor, uczy pani nauczycieli. Jakie są ich pierwsze pytania i podstawowe problemy? Zwłaszcza tych właśnie w szkołach masowych, gdzie raptem do nauczyciela, do klasy trafia dziecko na przykład z zespołem Aspergera albo z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i nauczyciel staje kompletnie bezradny, nawet mimo tego, że jest tam pomoc i wsparcie.
Tak, no generalnie prowadząc szkolenia dla nauczycieli, też spotykamy się z tym, że nauczyciele oczekują gotowych przepisów na to, jak postąpić w przypadku, kiedy nastąpiło takie zachowanie, jakie są techniki, które pozwalają na wyciszenie, na uspokojenie, na koncentrację, która w dzisiejszych czasach jest trudna. Więc w początkowym okresie szkolenia zawsze to jest pierwsze pytanie, co zrobić i jak zadziałać. Natomiast no, zawsze staramy się szkoląc nauczycieli ze szkół masowych albo takich nauczycieli, którzy zaczynają w ogóle pracę w tym zawodzie i chcą się dokształcać. Przede wszystkim zwracamy uwagę na to, że nie sama technika jest ważna, bo tych technik jest naprawdę dużo, tylko umiejętność, no, tylko wiedza, co, kiedy, gdzie i jak zastosować i w jaki sposób manipulować tymi technikami, sprawnie je dobierać, żeby osiągnąć efekt. No i przede wszystkim technika techniką, ale chociażby nasuwa mi się teraz na plan pierwszy, nasuwają mi się dzieci, które zbyt dużo czasu spędzają w trybie siedzącym albo dzieci, które mają różnego rodzaju problemy neurologiczne, osłabione napięcie i wystarczy taka jedna praca fizyczna, którą należy wykonać, systematyczna, aby zlikwidować wszystkie problemy, chociażby z nadruchliwością, z problemami z usiedzeniem w miejscu, z gadatliwością, i wiele, wiele takich innych. Więc tutaj najważniejsza jest wiedza, którą niestety ale trzeba przyswoić, żeby umieć rozpoznać, skąd się bierze problem. Bo jeśli rozpoznamy, skąd się bierze problem, to będziemy wiedzieli, jak postąpić. I czasem jest tak, że jeśli znamy same techniki, a nie mamy wiedzy teoretycznej, nie mamy doświadczenia, to będzie nam trudno ten problem pokonać, bo nie będziemy wiedzieli po prostu zwyczajnie w świecie, na czym się skoncentrować i w jakim kierunku podążać.
I widać, że nauczyciele mają z tym problemy. Widać to po tym, jak ogromnym powodzeniem, cieszą się różnego rodzaju konferencje, różnego rodzaju kursy, zwłaszcza tam, gdzie nauczycielami są sławy w swojej specjalności. Często brakuje miejsc, chociaż są one niezwykle drogie.
No niewątpliwie, ponieważ no taki troszeczkę mamy ograniczony dostęp do tych dobrych metod, do tych doświadczeń, bo też w większości przypadków one są chociażby w tej prasie anglojęzycznej. Nie mamy takich dobrych, fachowych czasopism, jeśli chodzi tutaj o Polskę. Musimy szperać też w takich no jakichś portalach zagranicznych, tak? Więc bardzo często, no, bo tutaj szczególnie myślę o tych konferencjach, gdzie przyjeżdżają sławy z zagranicy, gdzie dzielą się swoim doświadczeniem, swoim dorobkiem zawodowym, tak? Więc no, niewątpliwie takich konferencji nadal brakuje i takiego ukierunkowania, na czym się powinniśmy skoncentrować, do czego powinniśmy dążyć, od czego zacząć tą pracę pedagogiczną, ale przede wszystkim też pracę z dziećmi z zaburzeniami. Chociaż należy pamiętać, że tak jakoś myślę sobie, że zbliżamy się do takich czasów, gdzie trudno będzie o dzieci, które nie mają zaburzeń rozwojowych, tak? Chociażby ten siedzący tryb życia będzie to powodował. Chociażby związane z nadmiarem bodźców, z nadmiarem hałasu, obrazów, komórki, telefony, tak? To wszystko w jakiś sposób każdego z nas dotknie i tutaj jak gdyby praca jest ogromna do wykonania i dla wszystkich. Ja zawsze zadając pracę domową dla swoich uczniów, którzy przychodzą do mnie na terapię, zawsze mówię, to nie tylko dla uczniów, to również dla rodziców. Niestety dotyka nas to wszystkich.
Czym się kierować w wyborze?
Metody?
W wyborze szkolenia.
A, w wyborze szkolenia.
Jeżeli już mamy wydawać pieniądze, to przynajmniej pomyślmy, jak je wydać, żeby to było sensowne.
No, przede wszystkim, no tutaj, jeśli chodzi o wybór kierunek, no to musimy się odwołać do rozwoju dziecka, tak? Bo musimy podążać za rozwojem dziecka. Więc no taki kompletny pedagog, który zaczyna pracę z dziećmi i to niekoniecznie z zaburzeniami rozwojowymi, tak jak powiedziałam, ze wszystkimi dziećmi, bo czasem wydaje się, że tych zaburzeń nie ma, one są, my musimy je wychwycić, no to przede wszystkim trzeba lecieć od rozwoju, tak? Ten rozwój niewątpliwie zaczyna się od integracji odruchów, więc tutaj pierwsza rzecz, jaka nasuwa się, to każdy nauczyciel, patrząc na dziecko, musi mieć taką wiedzę, żeby ocenić, czy to na przykład nie jest ten problem, bo niekoniecznie tu musi pracować tą metodą, albo niekoniecznie musi jak gdyby być specjalistą w integracji odruchów, ale powinien wiedzieć, że coś się z dzieckiem dzieje i należy go chociażby odesłać do specjalisty. Tak jak powiedziałam, my musimy współpracować ze sobą i musimy mieć pojęcie o tym, co się dzieje. No potem w dalszej kolejności najważniejsze to, co jest, jeśli chodzi o szkołę, no to są dwa zmysły, wzroku i słuchu. Więc ja bym tutaj oczywiście na plan pierwszy jakby wysunęła problemy, jakie dzisiaj dzieci mają ze słuchem, z przetwarzaniem słuchowym. Tu nie chodzi o zwykłe badanie audiometrem i poziom słuchu, tylko chodzi o przetwarzanie słuchowe i uwagę słuchową. To jest kolejna rzecz. Więc tutaj też wiedzę powinniśmy mieć, żeby zdać sobie sprawę, że możemy mieć w klasie dziecko z takimi zaburzeniami. No dalej w kolejności na pewno przetwarzanie, rozwój procesów integracji sensorycznej. To jest dzisiaj podstawa. Wiedza, teoria, techniki tej metody są dla nas po prostu niezbędne i obawiam się, że bez tych technik, metod no nie jesteśmy w stanie zbyt mocno dzieciom pomóc. No i w kolejności oczywiście wzrok. Wszystko, co jest związane ze wzrokiem, tak? Bo bardzo dużo takich problemów z nauką, z czytaniem, z pisaniem, z technikami, to są problemy wzrokowe dzisiaj dzieci. Więc w takim kierunku.
Niestety, musimy się uczyć. Musimy się uczyć. No i musimy oczywiście skończyć naszą audycję. Ja dziękuję pięknie za rozmowę. Naszym gościem była dziś pani Ewa Rosińska, dyrektor szkoły specjalnej nr 17 przy ulicy Rzemieślniczej w Białymstoku. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego wszystkim nauczycielom. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień.